Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy na dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone, transmitowane Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie dzisiaj przeżywamy nasze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja. Rozmowy niedokończone to druga część tego poniedziałkowego spotkania naszej radiowej rodziny. Zanim przedstawię gości naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym słuchaczom Radia Maryja podać dwa numery telefonów, które będą do dyspozycji, kiedy zaprosimy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Pierwszy numer telefonu 693 112 200. Powtórzę, 693 112 200. Drugi numer telefonu 693 112 255. 693 112 255. Temat rozmów niedokończonych Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz jego rola i znaczenie w historii i teraźniejszości naszej ojczyzny. Historia tego miejsca jest przebogata, o tym Państwo będziecie mogli się już za chwilę przekonać. Bardzo serdecznie witam w naszym tymczasowym studiu Radia Maryja naszych gości, księdza Infułata Kazimierza Bownika, długoletniego kustosza sanktuarium w latach 1978-2009. Z nami jest także ksiądz kanonik Andrzej Sternik, obecny kustosz od 2016 roku i pan profesor Eugeniusz Wilkowski, historyk. Panie profesorze, a zatem Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz jego rola i znaczenie w historii i teraźniejszości naszej ojczyzny. Rozpocznijmy od tej, jak wspomniałem, przebogatej historii.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam ojca, kapłanów i pana obsługującego studium. Wspomniał ojciec, że jesteśmy w miejscu szczególnie doświadczonym przez historię. Rzeczywiście z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż jesteśmy w jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. Naszą dzisiejszą intencją jest skupić się nad głównie jego wymiarem religijnym. Postawmy zatem pytanie o początki sanktuarium na Świętej Górze Chełmskiej. Żeby na nie odpowiedzieć, musimy się przenieść w czasy odległe, sięgające początków naszej państwowości, do wieku X. Wówczas ziemia ta była zamieszkana przez prapolskie, zachodniosłowiańskie plemię lędzian. Pozostawała częścią Grodów Czerwieńskich. Mieszko I, jako pierwszy historyczny władca Polski, włączył je w skład swojego państwa. W 981 roku, w wyniku najazdu wojsk Włodzimierza, władcy Rusi Kijowskiej, została wyrwana spod władania Piastów. W 988 roku Ruś przyjęła chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, bizantyjskim. Fakt ten niósł za sobą konsekwencje natury cywilizacyjnej. W 1018 roku Bolesław Chrobry Grody Czerwieńskie przywrócił Polsce. Jednak na krótko. W 1031 roku ponownie straciliśmy je na rzecz Rusi. To wówczas przesiedlono autochtonów stawiających opór aż na tereny naddnieprzańskie, nad rzekę Roś. Równocześnie sprowadzono tu ludność rusińską. Te dwa fakty, przesiedlenia i obrządek wschodni, legły u podstaw głębokiego procesu rutenizacji tych terenów, zmieniającego ich oblicze etnograficzne. niewiele wiemy o hełmie jako grodzie z tego okresu. Za bezsporny przyjąć należy, że istniał już w XI-XII wieku. O tym zaznacza Jan Długosz, wielu wybitnych polskich mediewistów potwierdza stanowisko, ale potwierdzają również badania archeologiczne. W latach 1910-1912 prowadził je Piotr Pokryszkin, Rosjanin, i wyniki tych prac zostały opublikowane stosunkowo późno, ale są dostępne w literaturze przedmiotu. W 1966 roku prace badawcze prowadzili tu polscy archeolodzy. Potwierdzili wcześniejsze badania. To, co wówczas tu osiągnięto, zostało opublikowane przez Polską Akademię Nauk. Zacytuję tylko fragment, który lapidarnie podsumowuje wyniki ówczesnych prac. Badany teren należy uznać za dość dobrze zachowany wczesnohistoryczny gród obronny. A zatem te dwa rodzaje badań i prowadzone przez Rosjanina, przez Polaków, potwierdzają jednoznacznie, że w tym okresie na Świętej Górze Chełmskiej, wtedy Górze Chełmskiej, był już gród obronny. W 1069 roku te tereny powróciły do Polski za Bolesława Śmiałego i były po stronie naszego państwa do 1083 roku. Pamiętamy, że Bolesław Śmiały, ślady Bolesława Chrobrego, był zainteresowany polityką wschodnią i również wyprawił się na Kijów. Władzę nad tymi ziemiami przywracali kolejni piastowie. Kazimierz Sprawiedliwy w 1182 do 1094 roku, Leszek Biały po bitwie pod Zawichostem 1205 do 1217 roku. Rywalizację o tę ziemię przegrał jednak z Danielem Romanowiczem, który około 1240 roku stolicę swojego państwa Galicko-Włodzimierskiego przeniósł do Chełma, a z pobliskiego Uchruska stolicę biskupią, naturalnym porządkiem wówczas obrządku prawosławnym. Na Górze Chełmskiej zniósł świątynię. W niej umieścił obraz Zbawiciela i Najświętszej Bogorodzicy Chełmskiej. Czy wtedy Najświętszej Bogorodzicy. Obrazy te z monastyru kijowskiego miały zostać podarowane przez siostrę Teodorę. Jest to jedna z wersji ukazującej drogę cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej do Chełma. Wcześniejsze jego dzieje wtapiają się w przekazy tradycji, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jeden z nich podaje, że obraz ten został namalowany w tradycji wschodniej. Ikona ta została napisana przez apostoła i ewangelistę świętego Łukasza. Na Ruś przywiozła go księżniczka Anna z Bizancjum, przyszła żona Włodzimierza. W 1001 roku książę przeniósł ten obraz do Chełma i umieścił w wybudowanej przez siebie świątyni. Przekaz ten również pozostaje w sferze tradycji. W 1253 roku Daniel z rąk legata papieskiego przyjął koronę królewską, koronując się drugiejczynie nad Bogiem na króla całej Rusi. Przy tej wyjątkowej okazji mógł otrzymać obraz jako wotum koronacyjne. Jeżeli tak, to droga cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej do Niedźwiedziego Grodu byłaby zupełnie inna. Są historycy, którzy fakt koronacji Daniela przyjmują za pierwszy akt Unii Kościelnej w tej części Europy. Pamiętamy po rozdarciu chrześcijaństwa w 1054 roku. Odnotujmy stanowiska i tych badaczy, którzy wskazują, że przed 1260 rokiem Tatarzy złupili hełm, spalili. W 1260 roku świątynia na Górze Chełmskiej została odbudowana i że to wówczas obraz Matki Bożej Chełmskiej trafił do hełma. Rozumiejąc trudności ze skazaniem początków obecności obrazu Matki Boskiej Chełmskiej w naszym mieście, możemy przyjąć, że około połowy XIII wieku rozpoczął się tu rozwijać kult maryjny. Obecność świątyni katedralnej sprzyjała temu procesowi. W 1325 roku wygasła dynastia Romanowiczów Halickich. Władzę przejął Bolesław Trojdenowicz, książę czerski z linii Piastów. W 1340 roku został tutaj przez bojarów. Zgodnie z jego testamentem tereny te przypadły Kazimierzowi Wielkiemu. Ostatecznie hełm skład korony po rywalizacji z Litwą, Węgrami włączyła święta Jadwiga, królowa Polski w 1387 roku. W 1359 roku utworzone zostało Chełmskie Biskupstwo Łacińskie. Od 1375 roku włączone w skład metropolii halickiej. Choć pierwsza świątynia tego obrządku przez Bolesława Wstydliwego ufundowana została około 1254 roku, wówczas pod wezwaniem wszystkich świętych. Około 350 roku do hełma przybyli ojcowie dominikanie. W 1385 roku mocą postanowień Unii w Krewie doszło do połączenia korony z Wielkim Księstwem Litewskim. Decyzje te zostały w 1413 roku potwierdzone w nieodległym Horodle. Władysław Arneńczyk święto patronalne w katedrze chełmskiej wyznaczył na dzień 8 września, czy Dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W 1312 roku hełm otrzymał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Wraz z Królestwem Korony Polskiej znalazł się w zupełnie innej przestrzeni historycznej. Na okres 15-16 stulecia przypadł wzrost potęgi Polski. Wykształciła się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dziejów polskich, a zatem i chełmskich, nie można rozpatrywać bez uwzględniania tła powszechnego. Na soborze w 1439 roku we Florencji podpisany został akt Unii z Kościołem Wschodnim. Udział w nim wziął Izydor, metropolita kijowski całej Rusi. Wracając z obrad soborowych, wstąpił do hełma i przed obrazy Matki Boskiej Chełmskiej sprawował liturgię. Rok później został legatem papieskim na koronę i Wielkie Księstwo Litewskie z zadaniem wprowadzenia w życie postanowień Unii Florenckiej. I choć misja metropolity kijowskiego skończyła się niepowodzeniem, to o tym fakcie należy pamiętać. W 1453 roku Konstantynopol został zdobyty przez Turków. Po jego upadku mnich Pskowa, Filoteusz, ogłosił, że w nowej sytuacji centrum świata powinna stać się Moskwa jako trzeci Rzym. Koncepcja ta, zakładająca, że jedynie trzeci Rzym jest depozytariuszem prawowiernego chrześcijaństwa, oddalała możliwość jakiegokolwiek zbliżenia między Wschodem a Zachodem. Ponadto Kościół prawosławny coraz bardziej stawał się podporządkowany imperialnej władzy świeckiej. Wielkim wydarzeniem w Europie były obrady Soboru Powszechnego w Trydencie. Przypomnijmy, 1545-1563. Sobór ten odczytując ówczesne znaki czasu, wprowadził poważne reformy w Kościele Zachodnim. Jego postanowienia wcielano na terenach Rzeczypospolitej. Wielką rolę w tym dziele odegrali ojcowie jezuici. Takich działań odnowy życia religijnego nie było w Kościele prawosławnym. Powszechnie wskazywano na wyjątkowo niski stan wykształcenia duchowieństwa, które nie było w stanie ożywić religijnie wiernych. Światłe osoby w Rzeczypospolitej, świeckie i duchowne, zwłaszcza z kręgów bazylianów, dostrzegały potrzebę wprowadzenia reform w Kościele Wschodnim. Ducha odnowy trudno było oczekiwać ze strony Moskwy, ale w granicach Rzeczypospolitej podjęty zamysł stawał się realny. Z tych przesłanek zrodziła się idea Unii z Rzymem, podjęta na synodzie w 1555 roku w Brześciu Litewskim. Po stronie Unii opowiedział się biskup prawosławny chemski Dionizy Zbieruński, stąd diecezja chemska, funkcjonująca obok łacińskiej. Z zawirowaniami w latach 1649-1651 aż do formalnej likwidacji kościoła unickiego w 1865 roku pozostawała unicka. Uprzedźmy ewentualne pytania ze strony radiosłuchaczy i podkreślmy, że umowa w zborowie z kozakami w części dotyczącej hierarchii kościelnej dotyczyła wyłącznie województw czernichowskiego, kijowskiego, brasławskiego. Stąd oczekiwania prawosławnych, by usuwać unitów z innych terenów, w tym chemskich, był ewidentnym nadużyciem. Kozacy bezwzględnie wykorzystywali słabość Rzeczypospolitej. I dodajmy tu rodzącą się konstatację. Bez wizji politycznej przyjęli wkrótce zwierzchnictwo Moskwy, Perjasław, które w skutkach dla ziem ukraińskich okazało się fatalne i za którą płaciły kolejne pokolenia potężną cenę. I tak jest niestety po dzień dzisiejszy. W latach 1630-1649 diecezją unicką chemską zarządzał biskup Metody Terlecki, jeden z najbardziej światłych, energicznych rządców w historii tej diecezji. W latach 1638-40 dokonał przebudowy katedry chemskiej. Sprowadził do Chełma ojców bazylianów. Na ich potrzeby wybudował gmach klasztoru. Przy katedrze powołał dwa bractwa, zadaniem których było rozwijanie kultu maryjnego. W 1639 roku tworzył gimnazjum, prowadzenie którego powierzył bazylianowi ojcu Jakubowi Suszy, sprowadzonemu z Mińska. Biskup Terlecki doskonale rozumiał znaczenie kultu Matki Bożej, stąd postanowił doprowadzić do uznania obrazu Matki Boskiej Chełmskiej za cudowny. Jako hierarcha opowiadał się za korzystaniem ze świątyń unickich także przez łacinników. Wskazywał na potrzebę wspólnego słuchania kazań, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W 1643 roku osobiście udał się do Rzymu, aby otrzymać wsparcie przy podejmowanych zadaniach duszpasterskich. Żeby przedłożyć historię obrazu, udokumentować przykłady łask i cudów, należało zebrać i opracować niezbędny materiał. Zadanie to biskup powierzył ojcu Suszy. Kandydatura ta nie była przypadkowa. Ojciec Susza otrzymał gruntowne wykształcenie. Biegle władał językiem polskim, łacińskim, posiadał talent badawczy, pisarski, opisał miasto, ziemię chełmską, historię obrazu. Zebrał informacje o otrzymanych łaskach. W tym celu powstała praca Phoenix Tertiato Redivivus, albo obraz starożytny chemskiej Panny i Matki Przynajświętszej. I tu przerwę, bo to jest bardzo długa nazwa, długi tytuł. Pierwsze wydanie okazało się w 1646 roku w Zamościu. Kolejne 1653 roku we Lwowie i 1684 roku również w Zamościu. Dzisiaj w Polsce, w polskich zbiorach jest zaledwie kilka egzemplarzy tej pracy, do której po dzień dzisiejszy odwołują się badacze zarówno cudownego obrazu, jak i ziemi chełmskiej. W jego pracach brak jest oddzielenia jeszcze przekazu tradycji od prawdy historycznej, ale uwzględniając ówczesne uwarunkowania, w tym historyczne, należy to zrozumieć. Wydrukowanie tej księgi umożliwiło przedłożenie prośby nuncjuszowi papieskiemu, aby wyznaczył komisję do zbadania autentyczności obrazu i orzeczenia o jego cudowności. 22 lipca 1646 roku w Chełmie zebrała się komisja i potwierdziła cudowność obrazu Matki Boskiej Chełmskiej i przygotowane materiały przesłała do Rzymu. Tylko do tej daty zapisane zostało blisko 400 cudów. W 1651 roku podczas bitwy z kozakami pod Beresteczkiem w namiocie królewskim Jana Kazimierza obecny był obraz z Góry Chełmskiej, a odniesione zwycięstwo przypisywano opiekunce z Chełma. Dzisiaj na rozpoczęciu uroczystości w Bazylice ksiądz dziekan odniósł się do antypedium z 1750 roku, które jest w naszej świątyni. Właśnie ten bardzo cenny zabytek przypomina o obecności Matki Boskiej Chełmskiej pod Beresteczkiem. Następcą biskupa Terleckiego został ojciec Susza. Decyzją kierował do 1687 roku. Wyraźnie przyczynił się do odrodzenia życia religijnego w diecezji, w porządku wschodnim eparchii, poprzez zwołane synody, kształcenie dyscypliny duchowieństwa, umacnianie instytucji kościelnych. Kontynuował przede wszystkim dzieło rozszerzenia kultu maryjnego, podnosząc chełmskie sanktuarium do rangi ponadregionalnej. Należy pamiętać, że skład diecezji unickiej chełmskiej, podobnie łacińskiej, wchodziły tereny sięgające na południe okolic Lwowa, a na Wołyniu dekanaty lubomelski, rateński, ponadto kaszogrodzki. Z tych racji proponowany i propagowany ruch pielgrzymkowy mógł obejmować coraz dalsze ziemie. W 1660 roku cudowny obraz Matki Boskiej Chełmskiej ozdobiono drogocenną sukienką. Biskup Susza był aktywny w działalności pisarskiej, postawił po sobie kilka dzieł. Stanowią one ważne źródła do dziejów tych ziem i kościoła unickiego w Polsce. Następcy biskupa Suszy rozszerzali kult maryjny w Chełmie. Pielgrzymi przybywali z coraz odleglejszych części kraju. Do chełmskiej pani pielgrzymował nie tylko lud unicki, ale także łacinnicy. Przypomnijmy, że na wschodnich terenach Rzeczypospolitej proces latynizacji i polonizacji, oczywiście dobrowolny, nikt siłą nie nakłaniał, obejmował różne sfery życia. Przypomnijmy, że polonizowało się wiele rodów ruskich. Podobne procesy zachodziły w kościele unickim. Celem uporządkowania wprowadzanych zmian w 1720 roku zwołany został synod w Zamościu, a więc na terenie diecezji chełmskiej. Odbył się on pod przewodnictwem nuncjusza papieskiego w Polsce. Na synodzie przyjętych zostało szereg dekretów dogmatycznych, duszpasterskich o podstawowym znaczeniu dla kościoła unickiego. Do ksiąg liturgicznych wprowadzono zostało filiokwę, wspomnienie papieża, sprecyzowano obowiązki duchownych, biskupów, kapłanów parafialnych, ujednolicono liturgię we wszystkich diecezjach unickich, uregulowano sprawę seminariów duchownych, klasztorów, monasterów, do świątyń unickich. Jeszcze w większym zakresie wprowadzano obrządki czy podpatrywano rozwiązania zachodnie, a zatem boczne ołtarze, konfesjonały, ławki, organy, dzwonki. To wszystko synod zamojski usankcjonował. A więc wszystkie elementy liturgii zachodniej. Wprowadzono język polski do nabożeństw, kazań. Po polsku odmawiano modlitwy dotychczas odmawiane w języku starocerkiewno-słowiańskim. Od 1730 roku diecezją chełmską zarządzał biskup Felicjan Wołodkowicz. To on podjął decyzję o rozbudowie katedry. Po przystąpieniu do prac okazało się jednak, że mury były w tak kiepskim stanie, że postanowiono je rozebrać, a świątynię wybudować od podstaw. Nową katedrę wzniesiono w latach 1735-1757 w stylu późnobarokowym, a zatem zachodnim, według projektu Pawła Fontany. Zbudowana została na planie Krzyża Łacińskiego, transeptem i dwiema kwadratowymi wieżami. W 1738 roku szlachta zebrana na Simiku Ziemskim Chełmskim wystąpiła z wnioskiem ukoronowania obrazu Matki Boskiej Chełmskiej. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do papieża Klemensa XII. Z uwagi na trwające prace budowlane i rychłą śmierć papieża, koronacja została odłożona. Od 1757 roku ordynariuszem chełmskim był ojciec Maksymilian Ryło, gruntownie wykształcony bazylianin, w tym w kolegium greckim w Rzymie. Jemu przypadło ukończenie budowy katedry. W 1759 roku nowy włodarz diecezji założył seminarium duchowne w Chełmie, a w następnym roku zwołał synod diecezjalny. Wznowił starania o pozwolenie na koronację obrazu. Została ona wydana w styczniu 1765 roku przez papieża Klemensa XIII. Koronacja obrazu odbyła się 15 września. Aktu koronacji podczas uroczystej sumy dokonał arcybiskup unicki, smoleński, siewierski, Hrelakiusz Lisiański, według ceremoniału rzymskiego. Myślę, że do tego wydarzenia w dalszej części naszych rozmów jeszcze powrócimy. Spośród wybitnych władyków z Góry Chełmskiej wskazać należy na ojca Porfiriusza Skarbka Warzyńskiego, gorącego patriotę, który w katedrze witał Tadeusza Kościuszkę, wsparł powstanie z 1794 roku. Ale pojawiły się rozbiory. One porozrywały ziemię Rzeczypospolitej. Już w 1772 roku 50 parafii unijskich diecezji chełmskich znalazło się pod zaborem austriackim. One zostały wcielone do diecezji przemyskiej. Po 1795 roku, czyli trzecim rozbiorze, część lubomelsko-rateńska, czyli tereny po wschodniej stronie Bugu, zostały włączone w skład cesarstwa Romanowych. Pozostała część przypadła Habsburgom. Po 1809 roku chełmska diecezja unicka w granicach księstwa warszawskiego, a po 1815 roku Królestwa Polskiego obejmowała tereny chełmskiego od granicy z Galicją i Podlasie. Rosja nigdy nie pogodziła się z istnieniem katolickiego kościoła wschodniego na ziemiach Rzeczypospolitej. Gdy tereny te dostawały się pod jej panowanie, z unitami postępowała okrutnie. Na ziemiach zabranych, czyli tych bezpośrednio wcielonych do Rosji, Unia została skasowana już ostatecznie w 1839 roku. Nie zapominajmy, że historiografia rosyjska tereny chełmskiego i Podlasia przyjmowała za ziemie rosyjskie, a unitów, z reguły Rusinów, za Rosjan. Chełm był przyjmowany za jeden z najbardziej znaczących ośrodków staroruskich. Natomiast unijski kościół galicyjski, powstający pod wpływem środowiska świętojursów ze Lwowa, ośrodka wybitnie prorosyjskiego, kolejny paradoks dziejowy, przy wsparciu Wiednia stawał się powoli narodowym kościołem Rusinów-Ukraińców. Rozumiejąc skalę zmian po upadku Rzeczypospolitej, spróbujmy powrócić na tereny chełmskie i zatrzymać się nad chemskimi unitami w chemskim sanktuarium. Należy podkreślić, że relacje między łacinnikami a unitami układały się pokojowo. Wspólnie się modlono, w jednych i drugich świątyniach udzielano sakramentów, celebrowano bez różnicy liturgię. Kościół unicki, teraz już mówimy tylko o diecezji chełmskiej w granicach Królestwa Polskiego, od 1830 roku podlegał bezpośrednio stolicy apostolskiej, ale poddawany został różnym ograniczeniom administracji rosyjskiej. Najpierw, korzystając ze wzorów ziem zabranych, postanowiono obrządek ten oczyścić z tego, co przez długi odcinek czasowy pozwolił wprowadzić ze wzorów zachodnich, a potem upodobnić do obrządku prawosławnego. Naciski te pojawiły się już wyraźnie po 1840 roku, ale wzmogły się po zdławieniu powstania styczniowego. W latach 1863-6 diecezją kierował biskup Jan Kaliński. Sprzeciwiał się żądaniom rosyjskim, dlatego został aresztowany i wywieziony do Wiatki. Po usunięciu biskupa diecezją zarządzał, bez zgody Watykanu, jeden z oficjałów konsystorza chełmskiego, ksiądz Józef Wójcicki. On rozpoczął proces rusyfikacji. Z Galicji ściągał kapłanów unickich, otwartych na przejście na prawosławie. W latach 1868-71 biskupem chełmskim był ksiądz Michał Kuziemski, wpływowy kapłan wśród świętojurców galicyjskich. Oczyszczenie Unii z latynizmu prowadził metodami mniej drastycznymi. Pod naciskiem Rosji ustąpił. Zarządzanie decyzją powierzono, też bez zgody Rzymu, księdzu Marcelemu Popielowi. On doprowadził do likwidacji Unii w granicach Królestwa. Zlikwidowana została decyzja unicka. Utworzono prawosławne biskupstwo warszawsko-chełmskie. Na potrzeby cerkwi powołano chełmski zarząd duchowny, przekazując mu praktycznie wszystkie sprawy związane z narzuconym prawosławiem. Przeciwko likwidacji Unii wystąpili wierni, przywiązani do swego kościoła. Nie znaczy to, że wszyscy kapłani unicy przyjęli narzucone prawosławie. Część wyemigrowała do Galicji, część zapłaciła wysoką cenę, bo syłki w głąb Rosji. Ale największy opór pojawił się ze strony wiernych. Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło na Podlasiu, w Drelowie i Pratulinie. Do unitów broniących świątyń skierowano ogień z broni palnej. Padli zabici. Przypomnijmy, że męczennicy z Pratulina w 1996 roku zostali wyniesieni na ołtarze. Do miejscowości zamieszkanych przez unitów wprowadzono oddziały wojska, by ich poprzez utrzymanie dodatkowo wyniszczyć materialnie. Za odmowę przyjęcia prawosławia unici byli bici, nakładano na nich kary w formie kontrybucji, pieniężne. Wielu unitów przeszło przez więzienia, syłki w głąb Rosji. Rozpoczął się 30-letni okres trwania Unii w podziemiu. Do tego martyrologicznego rozdziału, który do historii przeszedł jako sprawa chełmska, zakładam, że powrócimy w dalszej części naszych rozmów. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1905 roku, kiedy to car Mikołaj II wydał ukaz tolerancyjny, na mocy którego oporni unici mogli przejść do kościoła unickiego. Podkreślam, do kościoła łacińskiego, czyli de facto ten akt carski likwidował kościół unicki na tej ziemi, podobnie na Podlasiu. Przyjmuje się różne szacunki, ale także ostrożnych 140-150 tysięcy unitów skorzystało z zapisów tego ukazu i stało się już od strony de jure wyznawcami kościoła łacińskiego. Z intencją wprowadzenia jeszcze silniejszego kursu rusyfikacji tych terenów wyodrobniona została gubernia chełmska i bezpośrednio włączona w skład cesarstwa. Rosjanie z hełma zostali usunięci przez wojska niemiecko-austriackie w 1915 roku. Wycofując się, zabrali obraz Matki Boskiej Chełmskiej. Kazimierz Czerniński, wielce zasłużony dla hełma, zaznaczył, że był to moment wyjścia z miasta nie tylko żołnierzy rosyjskich, ale i ducha moskiewskiego. W katedrze Austriacy zorganizowali magazyn broni. 2 listopada hełm został uwolniony od austriackiego wojska. 26 maja 1919 roku biskup lubelski Marian Fulman dokonał aktu rekoncyliacji katedry chełmskiej. Zaraz po tym odprawiona została msza święta w obrządku łacińskim. I zgodnie z wcześniejszą uwagą na tym muszę przerwać, jako że ekspertem nie tylko w sensie posiadania wiedzy, ale piszącym i wydającym książki jest ksiądz Infuat Kazimierz Bownik, to trudno wkraczać w ten obszar, który przez księdza Infuata jest tak doskonale znany.
Za chwileczkę poprosimy księdza Infuata. Ja tylko przypomnę numery telefonów naszym słuchaczom do naszego tymczasowego studia, w którym prowadzimy nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Pierwszy numer telefonu 693 112 200, 693 112 200 i drugi numer telefonu 693 112 255, 693 112 255. Prosimy bardzo, księże Infuacie.
Jak wspomniał pan profesor, dnia 26 maja 1919 roku biskup lubelski Leon Fulman, przejmując katedrę chełmską, skierował piękny telegram do marszałka Józefa Piłsudskiego, deklarując rzetelność swojej posługi duszpasterskiej na ziemi chełmskiej, jednocześnie deklarując wielkie przywiązanie do ojczyzny i Kościoła katolickiego, tych, którzy na ziemi chełmskiej zostali po wyjeździe stąd nie tylko wojsk rosyjskich, ale urzędów rosyjskich, już w roku 1915, i chcąc, aby dowartościować naszą ziemię i miasto Chełm, skierował do Chełma jesienią 1919 roku swojego biskupa pomocniczego, księdza biskupa Adolfa Bożeńca Jełowickiego, którego mianował proboszczem parafii Rozesłania Świętych Apostołów, jako że był to jedyny katolicki kościół w Chełmie wówczas, z rezydencją tu na Górze Chełmskiej. Wikariusze mieszkali przy kościele Rozesłania Apostołów, a proboszcz i zapewne dziekan chełmski w osobie księdza biskupa Jełowickiego rezydował tutaj na Górze Katedralnej, zamieszkując tak zwany Pałac Biskupów Unickich. Niestety już w sierpniu 1920 roku na polecenie komendanta garnizonu chełmskiego biskup Jełowicki opuszcza miasto, ponieważ nawała bolszewicka roku 1920 również kierowała się w kierunku Chełma i komendant garnizonu zamierzał uczynić Górę Chełmską jako punkt strategiczny, z którego miał dowodzić obroną miasta. Istotnie ksiądz biskup opuścił Chełm, no i już na stałe do niego nigdy nie powrócił. Po ustaniu działań wojennych, po zwycięskiej wojnie z bolszewikami podjął ksiądz biskup Fulman bardzo ważną decyzję, aby na Górze Chełmskiej osiedlić zakon jezuitów. A chodziło mu głównie o to, żeby jezuici nie tylko podjęli pracę duszpasterską w mieście, ale również roztoczyli poprzez misję, rekolekcje, opiekę duszpasterską nad całą ziemią chełmską i nad wówczas terenami nadburzeńskimi, nawet sięgającymi na tamtą stronę Bugu. Jezuici pracowali w Chełmie 10 lat. Niestety ich sytuacja, głównie materialna, była nie do pozazdroszczenia. Niestety tereny te zniszczone wieloletnimi zaborami, później działaniami militarnymi, należały do bardzo ubogich. Już za mojego proboszczowania jednym z misjonarzy był wiekowy ojciec Wicha, który tu u jezuitów jako chłopiec kształcił się w niższym seminarium duchownym. Wspominając tamte młodzieńcze, szkolne, seminaryjne lata, mówił, że nawet nierzadko uczniowie byli głodni, niezbyt były docieplone ich sypialnie czy klasy szkolne. Stąd też po 10 latach jezuici bez specjalnego żalu odeszli, gdy ksiądz biskup Fulman w związku z rozwojem miasta Chełma, a zwłaszcza z rozbudową jego wschodniej dzielnicy, z myślą o pracownikach kolei, jako że był taki zamiar państwowy, iżby z Radomia przenieść główną dyrekcję kolei państwowych do Chełma. Jak pamiętamy, w latach 20., później 30. zbudowano przepiękne osiedle, do dzisiaj stanowiące centrum mariackiej parafii dla pracowników kolei. Niestety wybuch wojny udaremnił te plany państwa. Niemniej jednak ta konieczność zapewnienia opieki duszpasterskiej nowo przybyłym z różnych części Polski pracownikom kolei, ksiądz biskup postanowił utworzyć drugą parafię w Chełmie i w roku 1931 w uroczystość Chrystusa Króla, a było to 25 października, utworzył nową parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, mianując jej proboszczem ówczesnego proboszcza parafii świętego Mikołaja w Lublinie, księdza Juliana Jakubiaka. I to był błogosławiony czas dla Chełma. Lata od 1931 do wybuchu wojny parafia nowoerygowana przez księdza biskupa Fulmana rozwijała się bardzo dynamicznie. To dzięki głównie osobowości jej pierwszego proboszcza, księdza Jakubiaka, tudzież jego wikariuszy, księdza Karola Konopki, księdza Władysława Forkiewicza, księdza Marcelego Mrozka, późniejszego proboszcza. Bardzo dynamicznie rozwijały się różne grupy duszpasterskie, wówczas dość bogata inteligencja chełmska, nauczycielstwo, urzędnicy gromadzili się tu przy nowym proboszczu, nowej parafii, stanowiąc rzeczywiście jakby rdzeń katolicyzmu naszego miasta. Niestety wybuch II wojny światowej, zniweczył i te piękne dzieła materialne, które podjął ksiądz Jakubiak, remontując budynki zabytkowe na Górze Chełmskiej, a zwłaszcza samą katedrę, która, jak wiadomo, jak wspomniał pan profesor, przez lata była magazynem wojskowym. Ojcowie jezuici niewiele zdołali jakichś inwestycji takich zasadniczych wykonać, a więc wszystkie te sprawy tak pięknie prosperujące zostały zahamowane przez wybuch II wojny światowej. Już 20 listopada 1939 roku aresztowano wszystkich księży z Chełma, z obydwu parafii, a także z klasztoru ojców franciszkanów reformatów. Tymczasowym proboszczem kuria biskupa mianowała księdza Władysława Kuraszkiewicza, księdza, który studiował na Kulu, a pochodził z niedalekiej Włodawy, aby oczywiście w dość takich dyskretnej formie czuwał nad budynkami, nad świątynią katedralną i parafialną już wówczas. I ksiądz Kuraszkiewicz w miarę odważnie z tego zadania się wywiązywał. Wprawdzie księży z parafii mariackiej z czasem zwolniono z więzienia na Majdanku, przepraszam, na Zamku Lubelskim, z tym, że ksiądz Jakubiak trafił prosto do szpitala Bożego Jana w Lublinie z odnowioną raną na nodze. Kilka miesięcy pozostawał tam, a ksiądz Mrozek, jego wikariusz, wrócił do Chełma w Wielki Czwartek w 1940 roku i już mógł sprawować tutaj liturgię Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Największym wszakże dramatem był dzień 15 maja 1940 roku, kiedy ksiądz Mrozek otrzymał nakaz, by w ciągu 24 godzin usunąć wszystko, co da się zabrać, a jest związane z kultem katolickim, ze świątyni, i żeby opróżnić świątynię, jako że gubernator Frank zdecydował, iż przejmie tę świątynię duchowieństwo prawosławne ukraińskie. Niewątpliwie był to wielki cios i dla będącego w szpitalu księdza Jakubiaka, dla księdza wikariusza Mrozka, a także dla tutejszych parafian. Duchowny prawosławny Jan Lewczuk wyświęcił po 15 maja, w cudzysłowie to mówię, wyświęcił po swojemu katedrę chełmską na świątynię prawosławną. Niebawem przybył tu władyka Hilarion Iwan Ochijenko, który rozpoczął tutaj swoje władanie, oczywiście bardzo antypolskie, bardzo antykatolickie. To wówczas na bramach wejściowych umieszczono napis: psom, Żydom i Polakom wstęp wzbroniony. Nasi parafianie, którzy już odeszli do wieczności, między innymi wieloletni pracownik naszej parafii, wolontariusz świętej pamięci pan Kazimierz Garbacz, na własne oczy widział te napisy, bolejąc nad tym, że właśnie Góra Chełmska stała się znów, jak za czasów zaborów, jakimś antykatolickim, antypolskim miejscem, gdzie Polakom był wstęp wzbroniony. Prawia mariacka dzięki otwartości, życzliwości księży z Kościoła Rozzwania Świętych Apostołów tam rozpoczęła swoją działalność. Po prostu podzielono się, że w pewnych godzinach odprawiali msze święte księża pracujący w Kościele Rozzwania Apostołów, a dwie godziny, powiedzmy, czy dwa terminy w różnych godzinach przeznaczono dla księży z parafii mariackiej. Oczywiście księża mieszkali na stancjach u życzliwych ludzi, hełmian, i dochodzili z tych stancji do Kościoła Rozzwania Świętych Apostołów, aby tam obsługiwać mariackich parafian. Ksiądz Jakubiak, zmaltretowany i chorobą, i więzieniem, a zwłaszcza tym bolesnym faktem usunięcia parafii z góry katedralnej, umiera 11 lutego 1942 roku. Przed śmiercią zdążył napisać bardzo serdeczny list do biskupa Fulmana, który był internowany w Nowym Sączu, z prośbą, by jego następcą został ksiądz Marceli Mrozek. W lipcu 1944 roku, akurat następnego dnia, po 22-23 była niedziela, już możemy czytać w książce ogłoszeń z tamtych lat, że wkroczyły do hełma wojska sowieckie, także z oddziałami polskimi. Apel, żeby ludzie zachowali spokój, by poszanować własność, by nie było żadnych grabieży, awantur. Razem z armią niemiecką Hilarion, władyka chełmski, Iwan Ochijenko ewakuował się na zachód, ale duchowni ci niższego stopnia zostali nadal na górze chełmskiej. Problemem z przejęciem świątyni bardzo borykali się nie tylko ksiądz Mrozek, ale i kapelani, którzy z oddziałami polskimi przekroczyli Bug i znaleźli się w hełmie, bowiem duchowni prawosławni nie zamierzali tak łatwo z tego miejsca odejść. Kronika naszej parafii dość dokładnie opisuje te fakty. Nie będziemy się szczegółowo nad tym zastanawiać. W każdym bądź razie, aż się sprawa oparła o PKWN, ponieważ nawet wojewoda lubelski, pułkownik Kazimierz Sidor, nie miał wystarczająco przekonujących argumentów, aby prawosławni opuścili górę chełmską, a zresztą czerwonoarmiejcy oczywiście przychodzili w sukurs i dopiero 6 września, więc od lipca do września trwały te starania. Dopiero 6 września przekazano klucze, i to nie proboszczowi parafii, ale prezydentowi miasta, który nazywał się Gut, i stamtąd ksiądz Mrozek mógł odebrać klucze do bazyliki, znaczy obecnej bazyliki, wówczas świątyni zwanej świątynią katedralną. I 7 września zaraz ludzie przyszli dokonać jakichś porządków wewnątrz świątyni, a 8 w dniu odpustu o godzinie 7 rano dziekan z Kościoła Świętych Rozwiązania Świętych Apostołów Stanisław Dziedźwiński dokonał rekonciliacji świątyni i następne msze święte odpustowe odprawiały się już w tej rekonciliowanej świątyni na Górze Chełmskiej. We wstępie dzisiaj księdza kustosza przed mszą świętą już słyszeliśmy o przykrym fakcie świętokradztwa w 1945 roku, kiedy skradziono korony z obrazu Matki Najświętszej. I w związku z tym, powiedzmy, działania księdza kanonika Mrozka, aby rekoronować obraz, co się też wiązało oczywiście już z osobą nowego biskupa lubelskiego, jako że 18 grudnia 1945 roku, wróciwszy z wygnania w Nowym Sączu, umiera biskup Leon Marian Fulman, a 3 marca 1946 roku nowym biskupem lubelskim zostaje profesor Seminarium Duchownego we Włocławku, ksiądz profesor Stefan Wyszyński, znany tu na Lubelszczyźnie nie tylko jako student KUL-u w latach 1924-28, ale również ukrywający się i posługujący na terenie Lubelszczyzny w czasach okupacji w Kozłówce i w niedalekim Żułowie. Być może nie wszyscy słuchali relacji księdza kustosza, dlatego tak skrótowo przypomnę, że koronacja obrazu Matki Bożej dokonana przez nowego biskupa lubelskiego miała miejsce 7 lipca 1946 roku. Oczywiście też nie będę już tu szczegółowo wspominał, co już było mówione w kościele o tej wielkiej trosce nowego biskupa, o nasze sanktuarium. Tak kiedyś użyłem chyba na ambonie takiego powiedzenia, że czym była Częstochowa dla prymasa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, tym Chełm był dla niego tym, kiedy był biskupem lubelskim właśnie. Oto sanktuarium opierał swoją posługę pasterską. Niedługo wprawdzie cieszyliśmy się, bo po śmierci prymasa Chlonda w 1948 roku zostaje mianowany przez ojca świętego Piusa XII Stefan Wyszyński prymasem Polski, odjeżdża z Lublina. Pięknie powiedział na odjezdnym, mówi: cóż, ja jestem tylko jak chłopak na posyłki przez świętego ducha. Gdzie mnie posyła, tam biegnę. I dlatego, żegnając się z Lublinem, mówi: po raz trzeci odchodzę z Lublina. Mam nadzieję, że już po raz ostatni. Nowym biskupem zostaje ksiądz biskup Piotr Kałwa, który przyjmuje do swego herbu obraz, wizerunek Matki Bożej Chełmskiej, rozpoczyna swoją pracę w świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 1949 roku. I jeszcze wspomnę tylko, że nie tylko wziął biskup Kałwa wizerunek Matki Bożej ze swojego hełmu, ale też to sanktuarium w sposób szczególny ukochał. Przez 25 lat swojej posługi pasterskiej był na wszystkich odpustach 8 września przewodnicząc w liturgii. Nawet jako diakon miałem okazję towarzyszyć w 61 roku biskupowi Kałwie, posługując tutaj właśnie w sanktuarium chełmskim. On to eryguje Kalwarię chełmską w 54 roku po kolejnej świętokradzkiej kradzieży koron w 57 rekoronuje obraz. On też organizuje Dni Maryjne, na które zaprasza prymasa Wyszyńskiego w 64 roku. Śmierć biskupa Kałwy 17 lipca 1974 roku. Przejmuje po nim obowiązki ksiądz biskup Bolesław Pylak, dotychczasowy biskup pomocniczy. Także z wielką troską otacza chełmskie sanktuarium, mianując najprzód księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego, a później biskupa Ryszarda Karapińskiego, specjalnymi takimi delegatami na ziemię chełmską, którzy z ramienia ordynariusza bardzo skutecznie działają również w tych relacjach z władzami państwowymi, wówczas niełatwymi, jak pamiętamy, za czasów jeszcze PRL-u. I dlatego obok księdza biskupa, arcybiskupa Pylaka, z ogromną wdzięcznością zawsze wyrażamy się o księdzu biskupie Zygmuncie Kamińskim, późniejszym biskupie płockim i arcybiskupie szczecińsko-kamińskim i biskupie Ryszardzie Krapińskim, obecnym już emerycie. I tak właśnie dotarliśmy już do naszych czasów, o których wspominał dokładnie ksiądz kustosz w świątyni. Mam nadzieję, że ewentualnie w ramach pytań czy dyskusji w naszym programie jakieś tam szczegółowe sprawy będziemy mieli okazję domówić.
Bardzo dziękuję, księże Infułacie. 693-112-200. 693-112-200 to pierwszy numer telefonu. Drugi numer telefonu 693-112-255. 693-112-255. Ksiądz kanonik Andrzej Sternik, obecny kustosz, gospodarz dzisiejszego spotkania, także naszego spotkania rodziny Radia Maryja i księże kustoszu, czasy teraźniejsze.
Tak. Czasy teraźniejsze. Chciałbym sięgnąć jeszcze do czasów, bo ksiądz w swojej skromności nic nie wspomniał o czasach, kiedy on był kustoszem. Niewiele wspomniał, więc to był czas lat od roku 1978. Przyszedł tutaj do sanktuarium w czwartą niedzielę Adwentu, więc tuż przed samymi świętami i od razu taka praca duszpasterska i z wizytą duszpasterską. No i tutaj jako kustosz i proboszcz był przez 31 lat, kierując sanktuarium i kierując też w tym takim przedziwnym czasie dla naszej ojczyzny i Kościoła Świętego w Polsce, kiedy budził się nowy zryw Solidarności wraz z pontyfikatem, początkiem pontyfikatu Jana Pawła II. Sanktuarium na Górze Chełmskiej, wspominałem również w Bazylice, stanowiło tutaj centrum nadziei na wolność, odzyskanie wolności. Ksiądz Infułat tutaj wraz z ruchem solidarnościowym spełniał bardzo ważną rolę w wymiarze religijnym, też i miłości do ojczyzny, do Kościoła. Dodając nadzieję, wlewając nadzieję i pociechę do tych skołatanych ludzkich serc, które ciemiężone przez jakby kontynuację tego, co dzisiaj słyszeliśmy, przez reżim komunistyczny, nagle poczuły zryw wolności, nową nadzieję, nowe szanse. I to był bardzo ważny okres, bo wtedy też pobożność, wiara narodu, która przez wieki, tutaj też była o tym mowa, była blisko Boga, blisko Matki Najświętszej, tak bardzo była widoczna. Ja sam pamiętam, bo byłem wikariuszem 30 lat temu tutaj jako młody ksiądz, pamiętam piękne homilie patriotyczne po dziś dzień, które no, pobudzały też do refleksji, pobudzały też do działania. No były to słowa ewangeliczne, nie wymagające miłości do Boga i do ojczyzny. I tak jest też po dziś dzień. Jeżeli jako patrząc na następcę, bo jestem z kolei już piątym proboszczem w sanktuarium w parafii na Górze Chełmskiej, po księdzu Infuacie był jeszcze ksiądz Tadeusz Kądziołka, który był wcześniej rektorem naszego seminarium, przez 7 lat pełnił posługę, też wnosząc tutaj przez tę możliwość, przez te kilka lat wiele dobra i troski o sanktuarium w wymiarze duchowym i materialnym. Byłem wtedy z perspektywy sanktuarium, ale zawsze wnosiłem w sercu swojego proboszcza, jedynego zresztą księdza Infuata, który dla mnie już był wzorem też miłości do Matki Najświętszej. Najświętszy, kiedy patrzyłem na tą modlitwę, kiedy patrzyłem na proboszcza, który chodzi na kolanach przed obrazem Matki Bożej, to jako młody ksiądz uczyłem się, jak być księdzem, jak kochać Boga, kochać Matkę Bożą, kochać też Ojczyznę. I ten czas również w wymiarze odnowy zewnętrznej sanktuarium. Pamiętam, przed 30 laty to miejsce zupełnie inaczej wyglądało, podrapane, poniszczone. Kapłani nie mieli też swoich łazienek, nie było tutaj możliwości jakiegoś takiego, nazwijmy, oddzielnego bytowania, chwili, takich miejsc, pustyni, które każdy z nas potrzebuje. Ale właśnie ta jedność i zgoda powodowało, że oblicze Góry Chełmskiej się mocno zmieniło. Wygląda też tak, jak teraz wygląda, właśnie to duża zasługa właśnie mojego poprzednika i proboszcza i później księdza Tadeusza Kądziołki. Przypada mi powiedzieć o czasach najnowszych, a w tych najnowszych czasach też doświadczaliśmy jeszcze czasów komuny, kiedy tutaj na naszym sanktuarium po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki został postawiony krzyż ku jego pamięci, kiedy po skończonych rekolekcjach wielkopostnych w środę przed Niedzielą Palmową dokonano profanacji tego krzyża, wycięto, dokonano profanacji również drogi krzyżowej, która była tutaj przez chwilę wspomniane. Były to drewniane krzyże. Te krzyże jeszcze kilka lat temu wykonywaliśmy krzyże do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, jako wynik, jako też nasze wynagrodzenie, ekspiację za te profanacje. Ale właśnie tutaj też była, widzimy wiarę ludzi, skuteczność oddziaływania duszpasterskiego ówczesnych kapłanów i sytuacja właśnie, jak bardzo Bóg był ważny dla człowieka w tym trudnym, przełomowym czasie, bo nastąpiła ogromna mobilizacja i wybudowano nową drogę krzyżową w ciągu kilku dni zaledwie. Wielki Piątek ksiądz biskup Ryszard Karpiński pobłogosławił nową drogę krzyżową. To jest dla nas taki znak niedalekiej przeszłości, bardzo ważny w historii narodu i Kościoła. Kiedy naród był zawsze z Kościołem przy Kościele, kiedy był przy jego Matce, zawsze odnosił zwycięstwo. I to jest taka lekcja również na przyszłość. Mi wypada być proboszczem i kustoszem Wydawałoby się, że w takich spokojnych czasach, ale to tylko się wydaje, bo każde czasy są spokojne i niespokojne, niosą ze sobą różnego rodzaju wyzwania. I myślę, że kto patrzy uważnie na obecne życie, obecne znaczenie, rolę Kościoła, jak próbuje być ona umniejszana, jak próbuje się uważać, czy Kościół jest największym złem na świecie, do wolności, tylko nam potrzeba, żebyśmy się pozbyli Kościoła, duchowieństwa, wiary, pobożności maryjnej w tym narodzie, będziemy najszczęśliwszy. I w takiej sytuacji przychodzi posługiwać dzisiaj duszpasterzom również w hełmie, również w sanktuarium. To, i dzięki Bogu, że jesteśmy takim zespołem kapłanów kilkupokoleniowych, że możemy korzystać, bo na tym polega też mądrość historyczna, o której tutaj pięknie mówił i ksiądz Infuat i pan profesor. My wchodzimy w pewne dziedzictwo ta mądrość polega na tym, żeby nie zapominać o tym, co było wcześniej. I my możemy właśnie w tej relacji życia międzypokoleniowego w kapłaństwie korzystać i z mądrości, doświadczenia, wiedzy również naszych poprzedników. I pięknie, kiedy tutaj w naszym sanktuarium kilka lat temu, chyba w 2017 roku, był ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i w swojej homilii nazwał Matkę Bożą Matką Jedności. Matkę Bożą Chełmską. Matką Jedności, Matką Ekumeniczną. I myślę, że to jest taki kierunek, którym ja staram się jako obecny duszpasterz i kustosz Matki Bożej iść, bo Maryja mimo tej burzliwej historii tego miejsca i naszej ojczyzny i kultu Matki Bożej, tak po ludzku mówiąc, tak z przechodzenia z rąk do rąk i matczyny obecności, miłości, to ona nas wszystkich jednakowo kocha. To my się różnimy między sobą. Nas kocha i chce właśnie naszej jedności. Wszyscy jesteśmy jej dziećmi. I ważne jest, byśmy o tym pamiętali, bo jeżeli spojrzymy na naszą codzienność przez pryzmat wiary, przez pryzmat w tej wierze, również w tym miejscu znaczenia i obecności Matki Bożej, to zobaczymy, że z nią zawsze odniesiemy zwycięstwo, począwszy, jak wspomniany król Jan Kazimierz. I wtedy chciałbym właśnie, mówiąc o dzisiejszej roli sanktuarium, też w niektórych sytuacjach sięgnąć do przeszłości. Właśnie, kiedy król Jan Kazimierz zabrał ikonę Matki Bożej Chełmskiej w bitwie pod Beresteczką, po tym zwycięstwie, on nazwał ją wojenną. Jest Maryja, Matka Boża Chełmska, jest dla nas nauczycielką, matką, która uczy nas nie wojny zbrojnej, nie walki na śmierć i życie, tylko walki i umiejętności wybierania między dobrem i złem, opowiadania się za dobrem. To dobro tworzy tę jedność. I teraz wracając spod Beresteczka do hełma, ona od razu w tej cudownej ikonie, jeszcze wtedy nie nazwana cudowna, ale w swoim wizerunku do naszego miasta od razu nie wróciła. To była jej pierwsza peregrynacja ikony Matki Bożej Chełmskiej w naszej ojczyźnie. I jak po południu rozmawialiśmy z ojcem Tadeuszem i z ojcem Piotrem, to właśnie takie zdanie padło z ust ojca Tadeusza, że być może ta peregrynacja ikony Matki Bożej Chełmskiej w XVII wieku była inspiracją dla prymasa Wyszyńskiego do inicjowania peregrynacji kopii cudownej ikony częstochowskiej po naszej ojczyźnie. To, co ksiądz Iwat mówił, że dla biskupa Wyszyńskiego sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej było taką drugą Częstochową, czy pierwszą Częstochową, kiedy za jego proboszczowanie, pasterzowanie. I na pamiątkę właśnie tego wydarzenia za błogosławieństwem obecnego pasterza, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, podjęliśmy taką inicjatywę peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej po parafiach ziemi chełmskiej. W tej chwili Matka Boża nawiedziła już 27 parafii. Przepiękne. Uważam, że są takie przepiękne zrywy wiary, doświadczenia właśnie otwartości na obecność i miłość Matki, która ma bardzo czułe spojrzenie, jak możemy zaobserwować w ikonie. Nie w ikonie ona tkwi, tylko w roli i znaczeniu Matki Najświętszej. Idąc dalej, jak wygląda dzisiaj kierunek i rys roli Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej na tych ziemiach w naszej ojczyźnie? No, kontynuacja tego, jak wspomniałem, co było, więc piękne uroczystości odpustowe ku czci jej narodzenia, tajemnicy narodzenia. 7-8 września tysiące wiernych gromadzą, przybywają też pasterze, kilku biskupów, księży biskupów zawsze jest każdego roku. Każdego roku w czasie tych uroczystości błogosławimy różę. Jest to taka charakterystyczny znak w naszym sanktuarium. Nawiązuje do jednego z cudów, które opisywał biskup Susza wspomniany w swojej Księdze Cudów i Łask. I kiedy tutaj przybyli rodzice z dzieckiem, które straciło wzrok, modlili się przed cudowną ikoną Matki Bożej Chełmskiej, przynieśli w darze dla Maryi kwiaty, róże i tymi kwiatami dotknęli ikony, a później oczu dziecka. Jak pisze biskup Susza, ono odzyskało wzrok. I my ten cud wykorzystujemy, zawierzając się każdego roku Matce Bożej Chełmskiej. Taki piękny akt zawierzenia miał miejsce w 255. rocznicę koronacji, więc 2 lata temu dokonał arcybiskup Stanisław Budzik wraz z prezydentem naszego miasta. Ale każdego roku wierni przychodzą z różami, które są błogosławione przez biskupów. One są symbolem naszego życia i oddania, zawierzenia Matce Bożej w takim akcie, w którym prosimy, żeby Maryja nas uchroniła od wszelkiej duchowej ślepoty, by nam dała żywe, otwarte oczy wiary, byśmy ją jako pośredniczkę przyjmując za Matkę i Królową szli najkrótszą drogą, najprostszą drogą, która prowadzi nas tutaj na ziemi i czyni szczęśliwymi, ale też która pokazuje nam też prostą drogę do nieba. Dajemy różne możliwości, wchodząc w dziedzictwo poprzedników przez różne formy formacji apostolskiej, modlitewnej. Teraz idąc za duchem, który tak mocno akcentował święty Jan Paweł II, ruchem nowej ewangelizacji w Kościele, powstało centrum, Chełmskie Centrum Ewangelizacji, które też pomaga nam formować się właśnie jako dzieci Boga, dzieci Maryi, formować się w wierze, by wiedzieć dlaczego wierzę, komu wierzę i jaki to ma sens. Prowadzimy właśnie tak do tych grup formacyjnych, które istnieją, przychodzą nowym takim pięknym ruchem, czy grupą, która zaznacza swoją obecność, są rycerze Maryi Ziemi Chełmskiej. To są mężczyźni w różnym wieku, którzy modlą się na różańcu, idąc ulicami naszego miasta, dając świadectwo wiary, zawierzenia, wynagrodzenia Matce Najświętszej za wszystkie zniewagi, których dzisiaj coraz więcej jest. Pan Bóg przez Matkę Bożą pozwala nam odkrywać różne sposoby. Więc myślę, że jeszcze będzie do tego możliwość powrócenia w czasie dalszej naszej rozmowy.
Bardzo dziękuję, księże Kustoszu. Drodzy Państwo, Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz jego rola i znaczenie w historii i teraźniejszości naszej ojczyzny. Przetrzymaliśmy trochę naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że cierpliwości im wystarczyło. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Przypomnę, że dzisiejsze nasze poniedziałkowe spotkanie przeżywamy w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa numery telefonów. Pierwszy numer telefonu 693 112 200, powtórzę, 693 112 200 i drugi numer telefonu 693 112 255. 693 112 255. Przypomnę Państwu, że gośćmi naszych rozmów niedokończonych są pan profesor Eugeniusz Wilkowski, historyk, ksiądz infułat Kazimierz Bownik, długoletni kustosz sanktuarium w latach 1978-2009 i ksiądz kanonik Andrzej Sternik, obecny kustosz. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd Kogo witamy i skąd telefon?
Tadeusz z Wielkostoku, pozdrawiam wszystkich. Ja chciałem zapytać odnośnie, ile jest ogólnie kościołów w Chełmie i czy jeszcze są gdzieś w pobliżu podobne sanktuaria? I jeśli chodzi o taką... co można zobaczyć w Chełmie, jakieś możliwości zwiedzania, czy też turystycznie, czy pielgrzymkowo jeszcze te jakieś rejony. I jeśli chodzi o obraz, to jak chciałem zapytać, kto koronował ten obraz i czy to jest też, bo dzisiaj była msza taka wotywna, i czy to jest taka specjalna nowenna odprawiana i jeżeli można składać prośby i właśnie w tych intencjach jest odprawiona, kiedy ten główny odpust przypada. I też chciałem zapytać...
Panie Tadeuszu, przepraszam, tych pytań bardzo wiele, a nam czasu tak. pozostaje coraz mniej, więc bardzo proszę o ostatnie pytanie, a my już za chwileczkę będziemy chcieli się odnieść do tych kwestii.
Czy są jeszcze zakonnicy tutaj w Chełmie, czy gdzieś w pobliżu? Bo wiem, że gdzieś w pobliżu są chyba te zakonnice, czy też to właśnie tam jakoś jest.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy, Panie Tadeuszu, pozdrawiamy Białystok, a zatem zainteresowanie tą miejscowością, w której dzisiaj gościmy, dosyć spore i bardzo wiele pytań. Od księdza kustosza rozpoczniemy.
Jestem bardzo miło, Panie Tadeuszu, że jest Pan z nami. Cieszymy się bardzo. Do Chełma zapraszamy. Jest to przepiękne miasto na wschodzie. Jeżeli chodzi o możliwość zobaczenia coś pięknego w tym mieście, to na pewno samo sanktuarium na Górze Chełmskiej kryje w sobie, tak jak Pan słyszał, z pewnością całą historię bardzo wyjątkową. Ale tak, żeby można zobaczyć gołymi oczami, no to oprócz pięknych budowli zewnętrznych odkryte krypty pod naszą bazyliką, XVIII-wieczne krypty, a tak naprawdę one kryją pochówki od XIII wieku, bo obecny kościół został nabudowany na pierwszej świątyni XIII-wiecznej, wokół której był cmentarz, więc mamy tam pochówki osób i duchownych, biskupów, kapłanów i osoby świeckie. Udostępnione są do zwiedzania. W ostatnim czasie tutaj pan profesor wspominał o biskupie Porfiriuszu Skarbku-Warzyńskim, wielkim patriocie. Jemu przygotowaliśmy piękny sarkofag. Oprócz krypt mamy w sanktuarium piękne rozarium, piękne miejsce do modlitwy, też do refleksji, do spacerowania. Mamy piękną kalwarię do medytacji miłości Pana Boga, której celem jest nasze zbawienie. Mamy piękny punkt widokowy, najwyższy punkt w mieście, do którego przyjeżdżają z całej ojczyzny i zagranicy pielgrzymi, turyści do naszego sanktuarium. W te miejsca te miejsca oglądają. W samym mieście bardzo godne uwagi, poświęcenia również jest Kościół Rozesłania Świętych Apostołów, Katedra Rzymskokatolicka z pięknymi freskami. Pan pytał o zakonników, są zakonnicy, franciszkanie reformaci i oni mają również sanktuarium świętego Antoniego. Jeden z nielicznych obrazów świętego Antoniego koronowanych, więc w tym wymiarze religijnym można zobaczyć. Mamy również unikat, którym są nasze chełmskie podziemia kredowe. To są tunele, w których wydobywano kredę, często podkopując się pod sąsiadów. Ku zdziwieniu sąsiad spotykał sąsiada nie na powierzchni ziemi, ale pod ziemią i powstały piękne korytarze, które są takie ujmujące. A wracając jeszcze na Górę Chełmską, najwyższy przykryty ziemią, punkt, który nazywamy górką, kryje w sobie rezydencję XIII-wieczną księcia Daniela Romanowicza, gdzie były prowadzone prace, są wyniki tych prac, są też pokazane zdjęcia tych osiągnięć i widoków, które tam odkryto. I oprócz tego samo miasto jest malownicze i ludzie mają dobre serca. To Pan doświadczy naszej miłości, serdeczności i gościnności. Zapraszamy serdecznie.
Dwie kwestie jeszcze, księże kustoszu. Kto koronował? I to pana profesora poprosimy. I druga kwestia dotycząca nowenny. Czy jest odprawiana nowenna w sanktuarium?
Nowenna jest odprawiana każdej soboty. Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej odprawiamy. Wydaliśmy modlitwy, nowenny. Nowenne. Także jest taka modlitwa i również można składać intencje do Matki Bożej Chełmskiej.
Prosimy bardzo, panie profesorze. Sprawa koronacji.
Powinniśmy zatrzymać się nad koronacją z 1765 roku i ją traktujemy jako tę, która rozwijała kult maryjny na terenie ówczesnej ziemi chełmskiej. Podawałem w przybliżeniu granice diecezji unickiej chełmskiej, choć to była niewielka diecezja, eparchia, ale obok już wymienionego po wschodniej stronie Bugu starostwa lubomelskiego, ratyńskiego, w strukturze kościelnej przenosiło się to na dekanaty kaszogrodzkiego, to po tej części, która dzisiaj jest Rzeczypospolitej, dzisiejsze powiaty chełmski, częściowo włodawski, krasnostawski, na południe, mówiłem, aż w okolice Lwowa, z Potyliczem. Natomiast historycznie ziemia chełmska obejmowała lubomelskie, rateńskie, chełmskie, krasnostawskie, z tym, że powiat krasnostawski był na tyle duży, że obejmował tereny dzisiejszym Zamościem, Szczebrzeszynem i kolejne starostwo chrubieszowskie. Dlaczego mówię o ziemi chełmskiej? Żeby przybliżyć obraz ówczesnej struktury. Ziemia chełmska, choć miała swoją odrębność, była częścią województwa lwowskiego, inaczej ruskiego. Ale pyta pan o koronację, więc przypomnijmy. 5 września 1765 roku podczas uroczystej sumy arcybiskup unicki, smoleński, siewierski, Heraklius Lisański koronował według ceremoniału rzymskiego. Uroczystości koronacyjne trwały przez kilka dni. Po zakończonej mszy ulicami hełma przyszła procesja. Zatrzymują się przed trufalnymi bramami. Były wygłaszane płomienne przemówienia. Każdego dnia o świcie grzmiały armaty. Odprawiano nabożeństwa. Prowadzono teologiczne dyskusje. Żeby ten czas przeżywania koronacji cudownego obrazu zachować od zapomnienia, ten okres przygotowań, ale sam ich przebieg został spisany i opublikowany przy współredakcji biskupa Ryło w pracy Koronacja cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny w chemskiej katedrze obrządku greckiego od samego początku wiary chrześcijańskiej w krajach naszych nabożnie chowana i tak dalej.
I tu stawiamy kropkę, panie profesorze, bo kolejne wątki przy kolejnych telefonach. Ale bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Sławek z Lublina.
Witamy panie Sławomirze.
Witam ojca Piotra, witam księży kustoszy obecnego i byłego i witam księdza, i witam pana profesora. I proszę mi wybaczyć, że moja wypowiedź będzie taka nieskładna, nieelokwentna, ale nie mogłem się powstrzymać, aby zadzwonić. Chciałem, żeby to wybrzmiało też właśnie na antenie, bo...
Już do rzeczy, panie Sławomirze.
W sanktuarium, powiem tak, trzech braci i trzech kapłanów. W sanktuarium na Górze Chełmskiej posługuje prawie całe swoje życie ksiądz Stanisław Tujak. Był też ksiądz Marian, który stosunkowo młodo zmarł, i ksiądz kanonik Ryszard Tujak. I to chciałem tylko powiedzieć, jeżeli mamy takie rodziny i takich kapłanów, jeszcze Polska nie umarła.
Bóg zapłać, dziękujemy pięknie, panie, tak, panie profesorze?
Przy tym pytaniu zasadnym będzie podniesienie sprawy Kościół, a sprawa narodowa. W Chełmie, w tym miejscu, w sposób szczególny te dwa wymiary łączą się. Przypomnijmy, że już w wieku XVII Kościół Uniński wyraźnie przyjmował postawę skierowaną ku temu, co polskie, propaństwowe. Przed chwilą chociażby wskazywany tytuł pracy Unińskiej, ale w języku polskim, a zatem przez kilka stuleci Góra Chełmska wnosiła swój wkład w postrzeganie tych treści, które konstytuują nasz naród. Natomiast w czasach nowszych, już po tym bardzo trudnym rozdziale martyrologii unickiej, tak żeby wskazać, czego tu kapłani nie powiedzieli, to przez swoją skromność, wielka postać księdza Jakubiaka, jeszcze okres międzywojenny, wojenny, potem księdza Mrozka, księdza Infuata, czyli księdza Bównika, krótko ksiądz Kądziołka i kontynuatorem tej wielkiej tradycji ksiądz dziekan, ksiądz kustosz Andrzej Sternik. Gdyby nie wielki charyzmat tych postaci, tychże kapłanów, którzy nie tylko niosą zarzewie wiary, potrafią rozpalić, porwać za sobą wiernych, ale czują te treści, które nas stanowią w różnych wymiarach polskości. I nie ma z mojej strony, jestem przekonany tu, żadnej przesady, jeżeli wyraźnie podniosę, że te osoby w tym miejscu polskość czują szczególnie. Jeszcze w okresie pobytu ojców jezuitów na Górze Chełmskiej usypany został wysoki kopiec jako symbol skrzeszenia państwa. On w okresie wojny został zniszczony, potem dzieła zniszczenia dokonał tamten system, który był. W 1998 roku z intencji, wskazania, zamysłu, wbrew różnym przeciwieństwom, ksiądz Infuad doprowadził do tego, że wysoki kopiec jako symbol niepodległości po 89 czy 91 roku ponownie się pojawił. I ten symbol, kopiec niepodległości, dla Chełmian ma wartość szczególną. Na tym, że kopcu stanął olbrzymi krzyż, jedna ze stacji Drogi Krzyżowej, to jeszcze bardziej łączy przeszłość, czasy minione, martyrologium, Droga Krzyżowa, cierpienie. Więc to miejsce jest szczególne, dlatego możemy mówić o Świętej Górze Chełmskiej. Natomiast tak, pracując na tym miejscu, sanktuarium, parafii, wielu kapłanów się przewinęło. O wszystkich należy pamiętać, o wszystkich należy mówić, ale wymienionych przeze mnie w sposób szczególny, bo wyznaczali pewne epoki.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Teresa ze Szczecina. Często wracam do naszej małej ojczyzny Chełma. Tam wychowaliśmy się z mężem, aż do wyjazdu na studia w latach 70. Przy okazji pozdrawiam moją kochaną siostrę Celcię i brata mojego męża Ryszarda. Dzisiaj, gdy oglądaliśmy właśnie wizytę Radia Maryja, to z łezką w oku wspominaliśmy i podziwialiśmy naszą ukochaną górkę. Nasza bazylika to perełka Chełma. Gdy dzisiaj właśnie ojciec Tadeusz przedstawiał księdza kustosza Andrzeja Sernika, mówiąc, że zarządza łodzią parafian, to należy wspomnieć również księdza Infuata Kazimierza Bobnika jako kapitana, wspaniałego wychowawcę, przewodnika duchowego, kochającego z całego serca Matkę Bożą. Dzisiaj tym kustoszom składamy hołd i podziękowanie za tą wspaniałą świątynię, za jej piękno, za troskę o sprawy duchowe, za miłość do Matki Bożej. Dziękujemy również naszym ukochanym siostrom zakonnym, a szczególnie dzisiaj tej drobniutkiej siostrze Julicie za przepiękny wystrój świątyni. Pozdrawiamy z całego serca naszych kustoszy, kochanych kustoszy. Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech Matka Najświętsza błogosławi i prowadzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy ślicznie Pani Tereso za te dobre słowa, także życzeń, pozdrowień. Terminologia taka marynistyczna nam się zaczyna robić i mamy kapitana i mamy sternika, więc łódź płynie cała naprzód. Numery telefonów do naszego studia. Pragnę Państwu przypomnieć, zapraszam do telefonicznego kontaktu razem z nami Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz jego rola i znaczenie w historii i teraźniejszości naszej ojczyzny. 693 112 200 i 693 112 255. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Proszę, teraz i zawsze, proszę wyłączyć radio i kontynuować wypowiedź. Kogo witamy, skąd telefon?
Dzwonię z Otwocka, siostra zakonna z Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek. Pozdrawiam bardzo serdecznie księży prowadzących. Pozdrawiam pana profesora, ojca Piotra. Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i powiem więcej. Jestem siostrą, która ma to szczęście i radość pracowania w parafii Maria w Chełmie. Zgromadzenie nasze posługuje w Chełmie ponad 50 lat, dokładnie 52 lata. Mam takie pytanie skromne. Jaką rolę odegrały siostry benedyktynki misjonarki przez ten długi okres 52 lat w parafii mariackiej? W ogóle miały jakiś wpływ na funkcjonowania parafii, jaką rolę miała ich obecność w parafii mariackiej. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękujemy, siostro. Pozdrawiamy gorąco. Bardzo proszę księdza Infułata.
Odpowiadając na to zasadnicze pytanie, jaki miał wpływ siostry benedyktynki na funkcjonowanie czy oddziaływanie naszego sanktuarium na wiarę, czy moralność, czy w ogóle atmosferę, to odpowiem jednym słowem, ogromną rolę. Nawet przepraszam, że relacjonując ten okres nie wspomniałem tak bardzo wyraźnie o roli sióstr, ale teraz znakomita okazja, żeby do tego nawiązać. Istotnie siostry przybyły do nas w 1968 roku na zaproszenie mojego poprzednika księdza kanonika Marcelego Mrozka i mimo, że nie miały odpowiednich warunków bytowych, a więc i mieszkanie było takie bardzo prowizoryczne, można by powiedzieć w cudzysłowie harcerskie, nie było tam miejsca na kaplicę zakonną, ale siostry z ogromną determinacją podjęły w tych trudnych warunkach swoją pracę, głównie katechetyczną. Wspominamy pierwszą przełożoną siostrę Hiacyntę Szeleźniak, niezapomnianą siostrę Lidię Prus, którą jeszcze miałem szczęście zastać i z nią współpracować. I oczywiście przez 52 lata siostry pracowały bardzo ofiarnie. Tutaj chcemy szczególnie podziękować za pracę katechetyczną szkół podstawowych. Tysiące, sądzę w sumie dziesiątki tysięcy dzieci pierwszokomunijnych, pięknie przygotowanych. Również dziesiątki tysięcy młodzieży przygotowanej do bierzmowania. A przy tym ta stała obecność modlitewna. Ogromnie cieszyłem się, kiedy mogłem przygotować siostrom stosowne mieszkania, odpowiednią kaplicę, co jeszcze bardziej zmobilizowało siostry do ich znakomitej, pięknej pracy. Chcę powiedzieć, że do chwili obecnej pracowało w naszym sanktuarium 49 sióstr, z tym, że niektóre wracały ponownie na kolejne kadencje, ale w sumie było 49 sióstr. Pozwolę sobie wyliczyć przynajmniej przełożone sióstr benedyktynek z ciągu tego półwiecza, więc jak wspomniałem, pierwsza siostra Hiacynta, drugą przełożoną była siostra Zofia Maryniewska, trzecią przełożoną była siostra Kinga Okoń, następną siostra Maksymiliana Wilczewska, kolejną była siostra Krystiana Konachowicz, która pracowała przez 6 kadencji, najpierw 3 kolejne, później z małą roczną przerwą, kiedy podjęła pracę przełożonej siostra Janina Raczkiewicz, później kolejne 9 lat siostry Cypriany i w roku 2011 przejęła stery przełożonej siostra Angelika Szymańska, która też 3 kadencje jako przełożona plus później 2 lata przepracowała pięknie jako katechetka w naszym sanktuarium, a obecna siostra Aneta Kukiełka z kolejną grupą sióstr kontynuuje to wielkie dzieło. Bardzo jesteśmy wdzięczni Ja tu również od obecnego księdza kustosza i od wszystkich kapłanów chciałem wyrazić wielką wdzięczność, podziękować siostrom za tę tytaniczną pracę. Jak tu pani Teresa przed chwilą wspomniała ze Szczecina, pracę siostry Julity i jej poprzedniczek jako zakrystianek w dziedzinie piękna bazyliki, oczywiście troski o biednych, cierpliwość siostry Tarsycji w tych dzwonkach, kiedy przychodzą po wsparcie biedni, aby ich tam wesprzeć kanapką czy gorącą zupą. Dom sióstr jest zawsze otwarty po benedyktyńsku, gościnny, serdeczny. A więc wszystkim siostrom, tym 49, składamy gorące wyrazy wdzięczności i życzymy, aby ich posługa w naszym sanktuarium była nadal piękna i błogosławiona.
Bardzo dziękujemy, księże Infułacie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tym razem biskup Karpiński.
Szczęść Boże, ekscelencjo, witamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za to, że byłem kilkakrotnie wywoływany do tablicy. Wiele mógłbym mówić, ale chciałem tylko podkreślić, że bardzo zależało mi na tym, aby być obecnym na ceremonii poświęcenia tornistru w związku z Nowym Rokiem Szkolnym, którą zachowuję w pamięci przez tyle lat. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zależało mi na tym, żeby jakoś dowartościować lepiej niż dotychczas było kustoszów. Wobec tego udało mi się przekonać księdza biskupa Pylaka w swoim czasie w Rzymie, że nominacje na prałatów i infuatów, inaczej obecnie zwanych protonotariuszami apostolskimi, rektorzy naszych diecezjalnych sanktuariów w Chełmie, w Tomaszowie Lubelskim, w Wąwolnicy, to te główne, najważniejsze, jeżeli zostaną tymi infuatami, to nie wzbudzą specjalnej zazdrości u innych księży. I tak się stało i miałem to szczęście, że przynajmniej na moment założyliśmy w swoim czasie księdzu infuatowi Bownikowi mitrę, tę taką infuę prałacką, tak jak dawniej to infuaci nosili. Teraz różnie z tym bywa, niektórzy mają zezwolenie od swoich ordynariuszów, inni są bardziej ostrożni. W każdym razie wierni się z tego bardzo ucieszyli i chciałem serdecznie pogratulować księdzu infuatowi Bownikowi za tyle lat pracy, o której tyle dobra już słyszeliśmy. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego na dalsze lata. Niech Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza Chełmska go wspiera.
Bóg zapłać, ekscelencjo, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że ksiądz biskup aż do tej pory jest razem z nami. Wszystkiego dobrego, ekscelencjo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Słowa, które przekazał ksiądz biskup, wpisują się w moją wcześniejszą wypowiedź, że Boża opatrzność pozwoliła włodarzom diecezji, archidiecezji kierować do chełmskiego sanktuarium kapłanów z charyzmatem, kapłanów, którzy rozumieją, czym jest depozyt Kościoła, ale też czym jest depozyt ojczyzny. Są to wielkie osobowości. Ksiądz dziekan ciągle jeszcze jest młody i tyle jest do podjęcia i jesteśmy głęboko przekonani, że ci, którzy będą zasiadali na tym miejscu po mnie, będą mogli tyle samo mówić, co dzisiaj o księdzu Główniku, księdzu Jakubiaku. Rzeczywiście Góra Chełmska po tym krótkim pobycie ojców jezuitów użyje zwrotu ma szczęście do kapłanów właściwym formatem, którzy rozumieją, czym jest miejsce, czym jest sanktuarium, czym jest wymiar religijny. W rozumieniu, prowadzeniu każdego człowieka ku Bogu, ale również ku zadaniom, obowiązkom wynikającym z racji tego, że się jest Polakiem. Dodam tylko, że powtarzam, ksiądz dziekan jest młody i więcej zostawi dowodów w słowie wydrukowanym, natomiast dorobek piśmienniczy księdza Infuata jest na tyle znakomity, jest dobra okazja, dobry moment, żeby to podnieść, tak bez żadnego sprawdzania z pamięci. To wywiad rzeka, zwyczajne świadectwo, czyli praca będąca pewną autobiografią, powtarzam, wywiad, trzy tomy kazań, podstawowa praca do historii parafii mariackiej Służby Chełmskiej Bogorodzicy i pod tytuł Historia parafii, ale szereg innych publikacji zwartych, piękny, duży, kolorowy album sanktuarium, pomniejsze publikacje, nie wspomnę o artykułach, w pracach zwartych, publicystycznych, a przy okazji, bo to jest dekanat nasz wspólny i naszym wspólnym dziełem, jest dwumiesięcznik, periodyk pod tytułem Powinność i pod tytule Pismo Kulturalno-Społeczne Ziemi Chełmskiej. Ukazuje się już prawie 12 lat. Przyniosłem tutaj tylko niektóre tytuły z 2015 roku. Numer poświęcony koronacji, tej pierwszej koronacji, o której mówiliśmy, z 1765 roku. Chcieliśmy nie tylko mieszkańcom Chełma, ale i tej części przypomnieć o tym wydarzeniu. Kolejny numer, który wyselekcjonowałem, przeczytam, żeby niczego nie pominąć. To jest cytat księdza dziekana. Z ogromną pokorą będę starał się wypełniać swoją służbę z księdzem kanonikiem Andrzejem Sternikiem, kustoszem sanktuarium. Wywiad, są piękne zdjęcia. Ksiądz dziekan nakreśla niejako swój program, co tutaj na Górze Chełmskiej zechce zrobić. Są kolejne numery.
Tak, ciężko teraz, myślę, przejrzeć te wszystkie numery, bo jest ich bardzo, bardzo wiele. Dajmy szansę także słuchaczom, którzy tego czasu dzisiaj mieli trochę mniej. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Ksiądz Stefan, archidiecezja kolońska.
Pozdrawiamy księża Stefana.
Tak, ja chciałem, korzystając z tej okazji, że się dodzwoniłem, bardzo serdecznie pozdrowić czcigodnych księży w studio, również i gości, którzy tam są. I przede wszystkim dzwonię, żeby podziękować księdzu Infuatowi za jego wspaniałą pracę duszpasterską, sercem, poświęceniem, także za działalność patriotyczną, za działalność gospodarczo-administracyjną. Z reguły odwiedzałem Chełm raz w roku i dużo widziałem tych zmian, które się dokonywały i widziałem, ile tam serca, ile pracy, ile zaangażowania. A poza tym chcę też dodać, że uważam się za ucznia księdza Infuata i to być może dzięki niemu też zostałem księdzem. Już 40 lat w duszpasterstwie pracuję. Wszystkie 40 są na zachodzie. Chełm odwiedzam, to piękne, fantastyczne miejsce i Matka Boża na Górze Chełmskiej ma też szczególne miejsce w moim sercu. Bardzo serdecznie pozdrawiam też księdza biskupa Ryszarda, którą przed chwilą słyszałem, także pozostałych biskupów pomocniczych w Lublinie, no i księdza arcybiskupa Stanisława. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, dziękujemy ślicznie, księże Stefanie, księże Infuacie.
Bardzo gorąco dziękuję ci, Stefanie, za ten piękny telefon. a przy okazji, ponieważ jesteśmy, że w oktawie Twoich imienin, a ja w swoim lenistwie, może trochę i w zmęczeniu, nie zdążyłem Ci życzeń imieninowych przesłać, dlatego całym sercem pozdrawiam Cię od siebie i tutaj współbraci, z którymi dzielę w tej chwili to studio Radia Maryja, i życzę błogosławionej pracy na niwie duszpasterskiej tam w diecezji kolońskiej, no i oczywiście dla dobra pracy dla całego Kościoła. Trzymaj się, szczęść Boże, w modlitwie o Tobie pamiętam.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Spoglądam na zegar, 5 minut pozostało do zakończenia rozmów niedokończonych, a zatem chociaż krótkie słowo podsumowania, ale także możliwość przekazania życzeń i pozdrowień. Księże Kustoszu, na początku tej części podsumowującej chcemy podziękować za to, że jako rodzina Radia Maryja dzisiaj mogliśmy się spotkać w tym pięknym miejscu. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję Panu Bogu, nade wszystko i Matce Najświętszej, że mogliśmy wspólnie się dzisiaj modlić. Dziękuję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi, że zaszczycił nas swoją obecnością, też słowem. Dziękuję ojcu Piotrowi za cały dzisiejszy pobyt i znajomość, która tam kilka lat już nas łączy w sumie. Dziękuję wszystkim.
Tak, kiedyś spotkanie opłatkowe w Dąbrowicy. Ksiądz Kustosz był wtedy dyrektorem ośrodka Caritas i później proboszczem w Puławach, gdzie także miałem możliwość uczestniczenia w spotkaniu opłatkowym rodziny Radia Maryja. A dzisiaj, jak zajechałem do Chełma, myślę sobie, skąd znam tego człowieka. I okazuje się rzeczywiście, że dane nam było się już spotkać w dwóch różnych miejscach. Ale kolejne plany mamy przed sobą. Księże Kustoszu, o nich tak jeszcze jest. Głośno nie mówimy, ale są i mamy nadzieję, że uda się je pięknie zrealizować.
Ja chciałem bardzo serdecznie też pozdrowić wszystkich mieszkańców naszego miasta, mieszkańców ziemi chełmskiej, szczególnie naszych parafian, którzy tak pięknie oddanie współpracują, wspomagają, troszczą się o życie duchowe, również coraz piękniejszy zewnętrzny kształt. Życzę wszystkim, którzy do naszego sanktuarium przybywają na modlitwę, pielgrzymują, żeby doświadczyli tej matczynej miłości. Też chcę pozdrowić przy okazji matczynej miłości swoją mamę, która myślę, że jeszcze nam towarzyszy, bo mocno przeżywała to dzisiejsze nasze świętowanie. I całą rodzinę. Radia Maryja, Telewizji Trwam.
Bóg zapłać. Pięknie dziękujemy. Panie profesorze, kogo pozdrawiamy?
Dziękuję księdzu dziekanowi, że tu dzisiaj mogłem być, że mogłem wprowadzić w pewne kwestie, oczywiście o dużym poziomie ogólnienia, ale naszą refleksję mogliśmy rozpocząć od 10. stulecia. Nie wyczerpaliśmy zresztą sam tytuł naszego spotkania, rozmowy niedokończone, więc dotykamy kwestii. Nawet przy pytaniu dotyczącym koronacji rozważałem, do której koronacji się mam odnieść, a jeżeli się odniosę, no to wynikają kolejne kwestie, bo to jest złożoność. Przecież w Bazylice nie ma oryginału obrazu, jest kopia, to jest złożona historia. Ale dziękuję serdecznie księdzu dziekanowi, księdzu infułatowi. Proszę zważyć to tak zawodu nauczycielem, stąd ten sposób porównania może być wprowadzony. Uczeń, mistrz, mistrz, uczeń. Pamiętam, kiedy młody ksiądz Sternik jako wikariusz był mistrzem dla mojego najstarszego dziecka. Proszę zauważyć, dzisiaj wspólnie siedzimy, dyskutujemy, ksiądz Infuat. A zatem dziękuję. Dziękuję również i ojcu, bo przecież była propozycja z Chełma, ale i tak imprymatur w Toruniu. Dziękuję panu, który tutaj pomaga. No i dziękuję dziękuję Państwu, że byliście z nami, słuchaliście. Zakładam, że te treści, które się tu pojawiły, zainteresują Państwa, że sięgniecie Państwo po stosowną lekturę, że pogłębicie informacje, bo to jest ważny fragment naszego kraju, a wyraźnie opowiadamy się za unitarnym charakterem naszego państwa. Także dziękuję serdecznie wszystkim.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Księże Infułacie.
Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam nade wszystko naszych chełmskich parafian i w ogóle chełmian. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół słuchających dzisiejszych rozmów niedokończonych. Być może moich byłych parafian z parafii Goraj, Puławy, Lubartów, Brzeźnica. Oczywiście swoich krewnych, przyjaciół, siostry zakonne, szczególnie siostry benedyktynki. Pozdrawiam oczywiście najdroższych ojców z Radia Maryja na ręce ojca Piotra, naszego tutaj moderatora dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, mojemu księdzu kustoszowi za cierpliwość i tolerowanie starego proboszcza. Ja jednocześnie pozdrawiam wszystkich młodszych współbraci, kapłanów, z którymi pracujemy. Kłaniam się panu profesorowi, wielkiemu przyjacielowi i troszczącemu się o to, żeby się tak intelektualnie nie degradować. Ciągle mnie tam zmusza do takich czy innych przedsięwzięć. I dlatego bardzo jestem też wdzięczny. I wszystkim obiecuję swoją, może nieudolną, ale serdeczną modlitwę.
Bóg zapłać. Licznie dziękujemy. Drodzy Państwo, już za 4 minuty rozpoczniemy naszą modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę. Bardzo prosimy o przygotowanie modlitewników.
Panu Bogu chcemy podziękować za dzisiaj kończący się dzień, za wszystko, co swojej miłości i dobroci nam pozwolił doświadczyć, spotkanie z drugim człowiekiem, za naszą możliwość modlitwy, a jednocześnie przeprosić za wszystko to, co nas od Niego oddzielało. Uczyńmy zatem rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Amen. Alleluja.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czeka na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze swojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo,
Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę na zakończenie dnia i z tym akcentem dobrnęliśmy szczęśliwie do końca naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja, które przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Bardzo gorąco dziękuję gościom rozmów niedokończonych, księdzu infułatowi Kazimierzowi Bownikowi, księdzu kanonikowi Andrzejowi Sternikowi, panu profesorowi Eugeniuszowi Wilkowskiemu. Dziękuję oczywiście wytrwałym słuchaczom Radia Maryja, którzy do końca byli z nami. Dziękuję realizującemu program panu Krzysztofowi Gabskiemu, naszej całej ekipie telewizji Trwam i Radia Maryja. I cóż, z pięknego Chełma żegnamy się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.